No tak już jak Tomek wspomniał, kiedy patrzymy na Ewangelię, scena po scenie, to okazuje się, że w pewnym sensie jesteśmy przyzwyczajeni do tych treści. Na przykład taka scena jak powołanie uczniów. Większość z nas na tej sali kojarzy tą historię. Albo jakaś inna scena, przykład rozmnożenie chleba dla 5000. Też w naszej kulturze te treści są obecne i wielu z nas je zna. Rzadko zdarza się, że ktoś nigdy nie słyszał o tych sprawach, prawda? Albo na przykład scena wdowi grosz, tak? Kiedy wdowa wrzuca ostatni pieniążek, jaki ma na własne utrzymanie. Znamy te sceny, dlatego czasami, kiedy słuchamy wykładu w oparciu o Ewangelię, to wydaje nam się, że już wszystko wiemy, tak? Nic nowego. Ale chciałbym wam zaproponować przez najbliższe wykłady, żebyśmy popatrzyli na nauczanie Jezusa z troszkę innej perspektywy. Z perspektywy ludzi, którzy wtedy słuchali Jezusa. Okazuje się, spróbowałem to zrobić, że oni reagowali zupełnie inaczej na te treści, które Jezus przekazywał, niż my reagujemy dzisiaj, bo jesteśmy z tym, w jaki sposób już znamy to, czy jesteśmy osłuchani. Kiedy zacząłem to robić, okazało się, że słowa i czyny Jezusa wprowadzały rewolucję w życiu tych ludzi. I mam nadzieję, że tak samo będzie tutaj wśród nas, że popatrzymy na sceny z Ewangelii, które dobrze znamy, ale w nich leży potencjał, żeby naprawdę mocno przemienić nasze życie. Więc dzisiaj kilka scen z Ewangelii. No myślę, że są one równie rewolucyjne jak wtedy, 2000 lat temu. Cieszę się, że mogę to odkrywać i cieszę się, że każde pokolenie ma taką potrzebę zbuntowania się. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale zanegowania pewnych życiowych paradygmatów, które były obecne we wcześniejszych pokoleniach. Na przykład mój tata, Grzegorz, nie wiem, czy to było, chyba to było w liceum, sprzeciwiał się pewnym zasadom i nosił wtedy długie włosy. Ani to nie było mile widziane w kościele, bo to były takie czasy bardzo tradycyjne, ani w szkole. I któregoś dnia pani dyrektor wzięła wielkie nożyczki, posadziła Grzegorza. Ile miałeś lat, Grzegorz, wtedy? 17, no właśnie. 17-letniego Grzegorza na schodach, na korytarzu, jak wszyscy przechodzili przez tą szkołę, wzięła i mu te włosy obcięła. I każde pokolenie ma taką potrzebę, żeby się buntować. Kiedyś pamiętam rozmowę chyba z Jasiem Lorkiem. Jasiu, mam nadzieję, że nic nie przekręcę. Ale kiedyś w krótkiej rozmowie powiedziałeś mi, że twoje pokolenie, kiedy byliście nastolatkami, czy może na studiach, też potrzebowało coś zanegować i zanegowaliście taką posiadanie rzeczy, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Tak? Czyli takie wyzbycie się tego pragnienia, żeby jak najwięcej posiadać. Wartością stało się nie musieć posiadać rzeczy. Każde pokolenie ma taką potrzebę, żeby się sprzeciwić paradygmatom, które starsze pokolenia niosą. Każde pokolenie też ma taki moment w swoim życiu, bo to nie jest tak, że całe życie chcemy się buntować. W pewnym momencie po prostu chcemy to zrobić, chcemy to jakoś wyrazić. Pamiętam też historię mojego teścia, Jarka Gutka. Jego rodzice ubierali go w sposób, który uważali za słuszny, kiedy był nastolatkiem, więc miał takie niemodne rzeczy. A ponieważ nie było wtedy sklepów i tak dalej, no to musiał sobie z tym jakoś poradzić. Więc co zrobił? Uszył sobie pierwsze dzwony. Nie wiem, czy były równy, lewy z prawym, ale nauczył się szyć na maszynie, do dzisiaj potrafi. Bo nie zgadzał się na to, co rodzice uważają na ten temat. Kiedy Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, tak naprawdę sprzeciwił się wielu paradygmatom. To była istna rewolucja. My dzisiaj tego tak nie dostrzegamy, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tych treści. Dla nas to już jest w jakimś sensie norma. Ale wtedy, kiedy on mówił te rzeczy, czy czynił te rzeczy, ludziom to się nie mieściło w głowie. To tak, jakbym teraz wszedł na tą scenę i robił coś zupełnie inaczej i wy się pytacie, dlaczego tak robisz? Też jesteśmy przyzwyczajeni, stworzyliśmy jakąś kulturę naszej wspólnoty czy forum. I gdyby tu teraz wszystko pozmieniać, no, byłoby to trudne. I tak samo było w pierwszym wieku, kiedy przyszedł Jezus, przełamał wiele paradygmatów, wiele schematów myślenia złamał. I kiedy zacząłem to odkrywać, okazało się, że jest to bardzo ciekawy temat. Nie wiem, co z tego będzie, czy powstanie jakiś dłuższy cykl. Może na razie pierwszy wykład. Mam nadzieję, że to studium nauczania Jezusa, życia Jezusa pod tym kątem pomoże nam sprzeciwić się w naszym życiu rzeczom, którym warto się sprzeciwić. Bo tak jak Tomek wspomniał tutaj we wstępie, wszyscy mamy jakieś utarte szlaki, takie kolejne myślenia. Tak zostaliśmy nauczeni, wychowani, tak słyszymy od wielu lat, jakkolwiek. Idziemy utartymi szlakami. Nauka Jezusa czasami chce nas z tych kolejn wyrzucić. I mam nadzieję, że tak będzie też dzisiaj. Wśród nas tutaj na tej sali, czy tych, którzy słuchają dzisiaj nas online, których serdecznie witam. Wśród nas są ludzie, którzy nigdy w życiu nie powiedzieli stanowczo nie. Czyli to są tacy ludzie, którzy zazwyczaj są tacy łagodni, na wszystko się zgadzają. Bezrefleksyjnie czasami przyjmują to, co im ktoś podaje, albo mają swoje przemyślenia, ale nie chcąc budować jakiegoś konfliktu czy napięcia, po prostu przyjmują świat takim, jakim jest. I mam nadzieję, że obserwowanie Jezusa, który często mówił nie, często sprzeciwiał się pewnym schematom, pomoże nam wyzbyć się tej cechy i też mówić nie tam, gdzie to jest tego warte. Są też wśród nas, online czy tutaj na sali, ludzie, którzy bardzo lubią mówić nie i nieważne na co się buntować i czemu się sprzeciwiać, ważne, żeby to robić. To też nie jest zbyt wiele warte, więc mam nadzieję, że te historie, które poznamy, pokażą nam, czemu warto się sprzeciwić. Tak? Kiedy powiedzieć stanowczo nie. Ludzie, do których Jezus mówił, mieli takie utarte ścieżki w swoich umysłach. I spotkanie z Jezusem było dla nich szansą, żeby przełamać te schematy i na pewne rzeczy spojrzeć zupełnie od nowa. I dla nas to też jest dzisiaj okazja, bo może się okazać podczas tego wykładu, że też chodzimy utartymi ścieżkami, jedziemy w takich kolejnach, jest nam wygodnie, owszem, ale zobaczmy, co o tym mówi Jezus. Więc zaczniemy od dwóch takich skrajnych punktach w Ewangelii. Pierwszy to Ewangelia Łukasza 2,7 i może od razu, jeżeli się da drugi fragment wyświetlić, to poproszę niżej. To są dwa punkty w historii Jezusa. Porodziła swego pierworodnego syna, czyli Jezusa, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. To jest scena, pierwsza scena, to jest początek Ewangelii Łukasza. Widzimy, jak Jezus przychodzi na świat. I druga scena, którą wziąłem z Ewangelii Marka, 15 rozdział. Przyprowadzili go, czyli Jezusa, na miejsce Golgota, to znaczy miejsce czaszki. Tam dawali mu wino zaprawione mirrą, lecz on nie przyjął. Ukrzyżowali go i rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać. Więc tak, patrzymy na dwie sceny z Ewangelii, żeby zobaczyć, w jaki sposób Jezus przełamywał pewne schematy myślenia. I wyrazimy to takim prostym rysunkiem. Dwa skrajne punkty. Pierwsze to jest to, co się wydarzyło w pierwszym tekście narodziny Jezusa. Czytamy, że nie było dla nich miejsca w gospodzie i Jezus urodził się w żłobie. I druga scena odbywa się w miejscu zwanym Czaszką. Była to góra za murami miasta Jerozolimy, Golgota, gdzie Jezus zostaje ukrzyżowany. Pierwsza scena. Zanim Jezus cokolwiek powiedział, to wysłał już do nas pewną wiadomość. I tą wiadomość można porównać do strzały wycelowanej w pewną ideę. To pokażemy, popatrzmy na drugi rysunek. Tą wiadomość można porównać do strzały wycelowanej w pewną ideę. Tą ideą jest co? Sukces. Jezus rodzi się w żłobie. No nie jest to miejsce godne wielkiego człowieka, prawda? To, że nie ma dla nich miejsca w gospodzie, też nikt z rodziny, musieli mieć kogoś z dalszej rodziny w tym mieście, nikt nie jest w stanie ich przyjąć. Czyli w opinii ludzi Jezus nie jest na tyle ważny, żeby znaleźć dla Niego takie miejsce. I to nie był przypadek, to nie było tak, że Bóg nie wiedział, co się wydarzy i gdzie Jezus się narodzi. To wszystko było celowe. Bóg wybrał w swoim planie takie miejsce na narodziny Jezusa. Możemy o tym przeczytać na przykład Ewangelia Mateusza 2,6. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Tą wiadomość, skąd będzie pochodził Jezus, możemy też przeczytać już na początku Biblii, czyli w Księdze Rodzaju, 49 rozdział. To wszystko było zaplanowane. Więc tak, zobaczmy, w tej scenie Jezus jeszcze nic nie powiedział, dopiero pojawił się na ziemi, ale już coś, pewną wiadomość nam przekazuje. Bóg wybrał najlichsze z miast Judy na miejsce narodzin swojego Syna. Wybrał też, no, stajnie. Zanim Jezus cokolwiek powiedział, zanim dorósł, zaczął nauczać, to już wysyła do nas pewną wiadomość. Więc wróćmy do tego rysunku z balonem. To Bóg sprawia, że w gospodzie nie ma miejsca. To Bóg sprawia, że rodzice Jezusa są w podróży i rodzi się w tak, no, nieciekawym miejscu, można powiedzieć. I zanim Jezus powiedział pierwsze słowo, wysyła nam już pewną wiadomość. Żyjemy w takich czasach, kiedy, można powiedzieć, istnieje kult sukcesu. Dla współczesnego człowieka, jeżeli w tym życiu o coś chodzi, to chodzi o sukces. Jeżeli życie ma nabrać jakoś smaku albo wartości, to jest nam potrzebny do tego sukces. Jeżeli ludzie się dzisiaj dzielą na jakieś kategorie, to są ci, którzy ten sukces odniosą i to są ci szczęśliwi w naszym mniemaniu i ci, którzy tego sukcesu nie odniosą, którzy odniosą porażkę, którym w życiu powiedzielibyśmy nie udało się. Jeżeli dzisiaj czemuś warto oddać pokłon, czemuś służyć, o coś walczyć, czemuś dedykować nasze życie, to współczesny człowiek myśli, że sukces jest tą rzeczą. Jeżeli go nie osiągniemy, to nasze życie będzie ocenione jako życie bez wartości. I takie kolejny w umyśle człowieka były też 2000 lat temu. I to bardzo jest ciekawa ta scena, w której Jezus pokazuje, że On nie jest w ludzkim mniemaniu kimś, kto odnosi sukces. Rodzi się w jakimś dziwnym miejscu, w mieście, które nie ma się czym pochwalić. Jezus, zanim powiedział pierwsze słowo, to już pokazał, że ten kierunek, te kolejny w umyśle, że sukces jest wart naszego życia, są wielkim błędem, są pomyłką, w którą wierzy tak wielu ludzi. I współczesny człowiek próbuje taką ścieżkę odnaleźć do sukcesu i kiedy jest młody, to sobie wyobraża, jak to będzie. O tym marzy, na to pracuje. I wydaje mu się, że nie ma alternatywnej drogi, że ta jest najlepsza. A Jezus pokazał, że jeszcze zanim się odezwał pierwszy raz, pokazał, że ta droga jest ślepa. Co to oznacza? Oznacza to, że można inaczej. Skoro ta ścieżka myślenia jest błędna, to znaczy, że istnieje lepsza droga przez życie. Dzisiaj rano przeczytałem wiadomość od mojego kolegi na Facebooku, który wysłał mi link do pewnego wykładu. Może o tym słyszeliście, tu kilka lat temu zakończono cykl 75 lat badań na Harvardzie na temat tego, co czyni nas szczęśliwymi. Jednocześnie zbadano, co moje pokolenie, jeżeli ma młode, kiedy mieliśmy po 20 lat, co myśleliśmy na temat szczęśliwego życia. 70% z nas mówiło, że do tego, żeby być szczęśliwym, potrzebny jest sukces, przede wszystkim pieniądze. 50% mówiło o tym, że potrzebna jest sława, żeby być człowiekiem szczęśliwym. I na Harvardzie prowadzono te badania przez 75 lat. Ostatni wynik był z 2015 roku, chociaż myślę, że będą je dalej prowadzić i w 2020 będziemy mieć następne wyniki. Ale jasno z nich wynika, że wszystkie pokolenia, a zaczęto od tych, którzy byli podczas II wojny światowej jakimiś oficerami, wszystkie wyniki wskazują na to, że ani sukces, ani pieniądz, ani sława nie są nam potrzebne, żeby być ludźmi szczęśliwymi. Więc nie wiem, jak to jest, że współczesny człowiek od wielu dekad uważa, że ta ścieżka jest najlepsza przez życie. Te badania są robione w ten sposób, że ludzie, którzy już są blisko śmierci, z nimi jest największy wywiad. I oni stwierdzają, co było warto robić, a czego nie. I można powiedzieć, że wszyscy badani mówią to samo. W naszej kulturze istnieje kult sukcesu i dzielimy ludzi na tych, którym się udało, którym nie. I zazwyczaj patrzymy na pieniądze, sławę czy jakąś pozycję społeczną. Jest to głęboka kolejna, w której łatwo się jedzie, łatwo tak skategoryzować sobie świat, no i stwierdzić, faktycznie to jest warte, czas mojego życia jest warty, żeby w tą stronę biec. No a okazuje się, że jest to pewnego rodzaju pułapka. Więc zanim Jezus powiedział pierwsze słowo, pokazał, że ta droga sukcesu, jeżeli człowiek nią pójdzie i zostanie w tych kolejnach myślenia, zmarnuje swoje życie. Teraz tak, najbliżsi uczniowie Jezusa. Jezus pomagał im zmienić tor myślenia. I to nie było wcale proste. Na przykład Dzieje Apostolskie 1:6, gdzie jest zacytowana rozmowa Jezusa z uczniami. Pytają uczniowie Jezusa: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Albo matka synów Zebedeusza, czyli dwóch uczniów Jezusa, pyta go w Ewangelii Mateusza, 20 rozdział. Pyta Jezus ją, czego pragniesz? Ona mu powiedziała, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie. Jeden po twojej prawej, a drugi po twojej lewej stronie. Czyli widzimy, że 2000 lat temu ludzie, no był ten sam problem, tak? Mamy ten sam problem, co oni 2000 lat temu. Wydaje nam się, że ten sukces w zrozumieniu tego świata jest wart naszego życia. Jezus mówi o tym, że zostanie ukrzyżowany, że zostanie zabity, zmartwychwstanie, a oni mówią, ale Panie, czy w tym czasie zrobisz tak, żeby Izrael znowu był wolnym królestwem? Czy zasiądziesz na tronie? Czy będziesz królem dla nas? Matka synów Zebedeusza mówi do Jezusa, a może dałoby się tak, że jak już będzie to królestwo i będziesz rządził na tym świecie, będziesz królem Izraela, to moi synowie, jeden będzie po lewej, drugi po prawej. Takie było wyobrażenie tych ludzi także o tym, co Jezus robi. Ich myśli były w takich kolejnach i myśleli w tych kategoriach, jakiejś posady, sukcesu, wyższości nad innymi ludźmi. Było 12 uczniów, matka chciała zadbać, żeby akurat jej synowie byli na szczycie. Lewica i prawica Jezusa, reszta będzie rząd niżej. Ludzie wokół Jezusa mieli myślenie uwięzione w pewnych standardowych schematach. Wyobrażali sobie sukces tylko tak po ludzku, uważali, że to jest coś, do czego warto biec. Jezus jednak szedł zupełnie inną ścieżką. I nigdy w swoim życiu nie wszedł na tą ścieżkę ludzkiego sukcesu. Zaczął w takim mieście, bardzo lichym, niczym się nie wyróżniającym, w miejscu, które no, nie za bardzo nadaje się do narodzin. I zamiast tronu, bo tak sobie go wyobrażali uczniowie, zamiast tronu, z którego by władał światem, wybrał zupełnie inne miejsce, czyli krzyż. I co ciekawe, synowie Zebedeusza chcieli być po lewej i prawej stronie tronu Jezusa, a w Ewangelii Mateusza 27 czytamy, że kiedy go ukrzyżowano, było po lewej i prawej byli złoczyńcy, tak? Były trzy krzyże wtedy na tym wzgórzu. Jezus zupełnie szedł inną ścieżką i dla nas to jest pewien sygnał, że nasze schematy myślenia na temat życia, na temat tego, co nas czyni szczęśliwymi, mogą być bardzo błędne. Chcielibyśmy tego tronu, być lepszymi od innych, ważniejszymi, ładniejszymi, bogatszymi. Może chcielibyśmy poczuć władzę, ale Jezus nigdy nie szedł taką ścieżką i on uważa, że ta ścieżka jest błędna. I co ciekawe, naukowcy stwierdzają to samo, że ta ścieżka to jest błędna ścieżka. Pytając ludzi, którzy są na końcówce swojego życia, wszyscy mówią, że ten bieg nie ma sensu. Jezus nie przyszedł na świat, żeby być takim ludzkim władcą, żeby odnieść sukces w oczach innych ludzi, żeby go podziwiali. Oni z niego szydzili. Od początku do końca. Miejsce, którym się narodził też, gdyby ktoś powiedział, że król się narodził w żłobie i w takim mieście, ktoś powie, to jest śmieszne. To nie jest człowiek, który wygrał, to jest człowiek, który przegrał. Jezus nie po to przyszedł na świat, by być najważniejszym i kimś wspaniałym w oczach innych ludzi. I prawda jest, że my też nie po to jesteśmy tu na tym świecie. A coś tam wmawia od dekad, że to jest cel naszego życia, odnieść jakiś sukces. Większość obserwatorów, którzy patrzyli na Jezusa, uważali go za przegranego. Żołnierze, którzy patrzyli pod krzyżem, mówili, a no to teraz zbaw sam siebie, ściągnij sam siebie z tego krzyża, skoro jesteś taki wielki. Drwili z niego. To nie był człowiek, który wyglądał na człowieka sukcesu, bo to nigdy nie było jego zamiarem. Z ludzkiej perspektywy był przegrany. Urodzony w kiepskim miejscu, w kiepskich warunkach. Zabity poza miastem, co oznaczało wyrzucenie ze społeczeństwa. Nie jesteś jednym z nas. Golgota była za murami, żeby pokazać, że ludzie, którzy są tam skazani na taką śmierć, są wyszydzeni, są odłączeni od społeczności Izraela. Wysoko na górze, jeszcze na krzyżu, żeby dobrze było widać ich hańbę. Ale znowu, to była część planu Boga. Tak jak zaplanował, gdzie Jezus się ma urodzić, tak wiedział, gdzie Jezus odda swoje życie za nas. To nie jest przypadek. A dla nas jest to bodziec, żeby myśleć inaczej. Nie po to tu jesteśmy na tej ziemi, żeby odnieść sukces w oczach innych ludzi. Więc chciałbym zadać wam dzisiaj pytanie, zadaję je też sobie, jak głęboka jest ta kolejna w moim umyśle, że to życie jest po to, żeby odnieść sukces, żeby stać się jak największym. Bo może wielu z nas od lat biegnie w taką stronę, a Jezus całym swoim życiem, zanim cokolwiek powiedział, pokazał, że to nie ma sensu. I owszem, będziemy kończyć swoje życie, powiemy, to nie miało sensu, ale dzięki Bogu mamy dzisiaj szansę powiedzieć, że to nie ma sensu i ten bieg jest donikąd. I dzisiaj jest okazja, żeby z tej kolejny wyskoczyć. Mówiłem na początku, że każde pokolenie ma potrzebę, żeby się czemuś sprzeciwić, zanegować pewne paradygmaty. To zanegujmy właśnie ten, że muszę odnieść sukces w oczach innych ludzi. Muszę stać się kimś, żeby mnie podziwiali, powiedzieli, to jest człowiek, któremu się udało. Co tak naprawdę z tego mamy? Że ktoś, kogo nawet nie lubimy, albo nas on nie obchodzi, powie o nas, o ten człowiek zaszedł daleko. Jaką to ma wartość i dla kogo? Jezus, nie używając słów, przekazał nam pewną wiadomość. Pierwsza wiadomość była wtedy, kiedy urodził się w takim miejscu. Później, kiedy jest osądzany przez Żydów, milczy. Znowu nic nie mówi. I arcykapłan go pyta, czy wiesz, o co oni cię oskarżają? Czy wiesz, jakie mają zarzuty? I Ewangelia mówi, Jezus milczał. No to była jego droga, taki był plan. I on wydeptał pewną ścieżkę i teraz zaprasza nas, żebyśmy szli dokładnie taką samą ścieżką. O wiele więcej z życia będziemy mieli, jeżeli pójdziemy tak jak on, a nie tak jak świat. Między tymi dwoma scenami, między narodzinami a ukrzyżowaniem, miała miejsce jeszcze jedna wspaniała scena. Jest ona zapisana w Ewangelii Jana, 13 rozdział. Popatrzmy. Było przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr, nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus, wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Kolejna scena, bardzo wymowna, w której słowa są niepotrzebne. Piotr zaczął dialog z Jezusem. On nie miał zamiaru z nim o tym rozmawiać. Piotr zaczął ten dialog mówiąc, że nie zgadza się na to, co Jezus chce zrobić. Czynność, którą Jezus wykonał, była częścią tamtej kultury. Zanim usiedli do wspólnego posiłku, należało umyć te stopy. I w tamtej kulturze najniższy sługa w domu robił tą rzecz. Można było poznać tego sługę po ubraniu. Najniższy sługa chodził w takim, no, tutaj to jest nazwane prześcieradłem, płóciennym prześcieradłem. I po tym było poznać, że on jest najniższy. I to było jego odpowiedzialnością. Jak wchodzili goście, zdejmowali sandały, sługa mył stopy i wycierał tym płóciennym prześcieradłem. I uczniowie wszyscy wiedzieli, że trzeba to zrobić. Ale nikt z nich nie chciał okazać się najniższym sługą wobec innych. Wiecie, oni się ścigali, ja chcę być po lewej, ja chcę być po prawej. To teraz kto tu z nas jest najniższy? Niech on to zrobi. Jezus wstał, ubrał tą szatę, która pokazywała najniższego sługę i obmył im stopy tego wieczoru. I wyznaczył tym nową ścieżkę, pokazał, jak można spędzić czas tego życia, z jaką postawą. Ciekawą rzecz czytamy tutaj na początku. Wróćmy do początku tekstu. Jezus, wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłował swoich na świecie, do końca ich umiłował. Rzadko zwracamy uwagę na te słowa, ale one są niezwykle ważne. Pokazują, co jest lepsze w życiu niż odniesienie sukcesu. Co jest lepsze od tego, niż być największym? Komuś, komu inni służą, komu muszą być posłuszni i poddani. Niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, w świecie, który walczy o sukces. I nawet mamy sposób, jak go mierzyć. Jak wyglądamy, czym tu przyjedziemy, czym się mamy pochwalić przed innymi, na jakich byliśmy wakacjach, w jakich warunkach mieszkamy. Są pewne miary sukcesu i kiedy ludzie nas obserwują, mówią, temu się udało, temu nie. Jezus wyznaczył zupełnie nową ścieżkę i nas na nią zaprasza. Świat walczy o sukces, a jednocześnie, kiedy walczy o ten sukces, o to, żeby zaimponować innym czymkolwiek, nie walczy o miłość. I często nawet kosztem tego, żeby odnieść sukces, jest to, żeby nasze relacje z ważnymi ludźmi w naszym życiu są coraz słabsze. Wczoraj mieliśmy wieczór 12 kamieni w Podzamczu i ktoś mówił o swojej mamie, która musiała coraz więcej pracować, żeby utrzymać, ale przez to relacje wygasały. I dzisiaj, kiedy są wszyscy już dorośli w tej rodzinie, trudno jest to odbudować. Człowiek, który biegnie po sukces, często płaci za to całym swoim czasem. Wczoraj na małej grupie w Podzamczu jeden z moich podopiecznych mówił, że jego szefowie wyciskają z niego więcej, niż się da wycisnąć. I choć biegnie ponad siły, słyszy od nich, pochyl głowę i biegnij, będziesz biegł trochę szybciej. I cały swój czas, całe swoje życie, młodość, zdrowie trzeba im oddać, żeby zamienić to na pieniądz. I to jest głupia droga, jest głupia kolejna. O niej będziemy więcej mówić w następnym wykładzie. Tak czy inaczej, świat walczy o sukces, bo myśli, że to jest gra warta świeczki, a traci coś bardzo ważnego. I w tym badaniu, 75-letnich badaniach, wynika z nich, że ci ludzie, którzy mówią, że sukces to nie jest dobry kierunek, że sława i pieniądz też nie są najważniejsze. Ci sami ludzie mówią, że gdyby mieli jeszcze raz szansę przeżyć życie, naprawiliby wszystkie relacje, które są możliwe do naprawienia. Jezus umiłował swoich na świecie, do końca ich umiłował. Zamiast sukcesu w oczach innych ludzi, budował coś zupełnie innego. Budował bliskie relacje ze swoimi uczniami. Nasz świat się zmienia na straszne miejsce, bo wszyscy biegną po sukces, wszyscy płacą tym, że zaniedbują relacje. I co zostanie człowiekowi, jeżeli on nie będzie miał w swoim życiu już kogo kochać? Co mu pozostanie? Jak ten sukces będzie wtedy smakował? Albo co pozostanie człowiekowi, który zamiast umiłować innych, swoją żonę, dzieci, bliskich, przyjaciół, to kocha tylko siebie. To też jest część naszej kultury. I sukces to jest to, że jemu się wszystko powiedzie. Jest to chory świat, w którym żyjemy. I to są głębokie kolejny w umysłach współczesnego człowieka. Jezus daje szansę, żeby z tych kolejn wyskoczyć na zupełnie inne tory. Nazywano go przegranym człowiekiem, a on zanim odszedł, bardzo kochał tych, którym się poświęcił. Nazywano go przegranym człowiekiem, a od jego narodzin liczymy naszą erę. Kiedy wisiał na krzyżu i żołnierze z niego się śmiali i mówili, przegrał swoje życie, jest człowiekiem bez znaczenia. Pozbawiliśmy jego życie znaczenia, wieszając go na krzyżu poza miastem, razem z dwoma złoczyńcami, zabójcami. Do dzisiaj cały świat o nim mówi, karmi się jego nauką. To, że świat uważa, że ktoś jest nikim, to naprawdę nic nie znaczy. To jest bardzo głupia kolejna umysłu, kiedy przejmujemy się tym, co inni o nas myślą. Świat mnie ma za nikogo. No i co z tego? Co to zmienia tak naprawdę? A może jestem człowiekiem, który potrafi kochać innych, doświadcza tego w swoim życiu. Czego mu więcej brakuje? W wspaniałego domu, samochodów, pieniędzy, sławy, wyglądu. Świat nam mówi, żeby tak myśleć. Jak coś mamy zanegować, to to zanegujmy. To po prostu są bzdury. I każdy, kto w te bzdury uwierzy, pod koniec życia powie, że jest nikim, że przegrał. Kiedy Jezus podszedł do Piotra, żeby umyć mu stopy, ten się wzbrania, mówi, nie, nie możesz tego zrobić, to ja powinienem tobie umyć. No ciekawe, przecież mógł to zrobić, a jakoś w jego sercu tego nie było. Jezus mu wtedy powiedział, ty nie rozumiesz tego, co ja chcę zrobić, pozwól mi na to, kiedyś zrozumiesz. I tak się stało, Piotr i inni zrozumieli tę lekcję już po wszystkim, już kiedy Jezusa fizycznie z nimi nie było, ale pierwszy Kościół, i mamy tego świadectwa w Nowym Testamencie, myślał dokładnie tą ścieżką. To stało się schematem ich myślenia, że jesteśmy tutaj nie po to, żeby się urządzić, nie po to, żeby odnieść sukces, nie po to, żeby zrobić wrażenie na ludziach wokoło, że to głupia droga. Jesteśmy tutaj po to, żeby kochać i służyć innym ludziom. I każdy, kto to zrobi, będzie czuł się wygranym pod koniec, a nie przegranym. Jezus złożył tego wieczoru obietnicę uczniom. Przerzućmy tekst na następną, drugą część tego tekstu. Powiedział, będziecie błogosławieni, jeżeli będziecie według tego postępować. I dzisiaj jest podobnie. W nasz umysł została włożona pewna wątpliwość, czyli zanegowanie sposobu myślenia tego świata. Sukces, robienie wrażenia, bycie kimś większym, lepszym, ładniejszym nie ma sensu. Jezus mówi, będziecie błogosławieni, jeżeli będziecie według tego postępować. To znaczy, Bóg się zaangażuje w wasze życie. Jeżeli wybierzecie inną drogę niż te utarte szlaki. Żyjemy w takich czasach, że sukces wydaje się jeszcze jakimś szczytem wszystkiego. Jak ktoś na ten szczyt nie wejdzie, jest nikim. Wydaje się rajem na ziemi. Taką ziemią obiecaną. A co jeżeli ziemia obiecana leży w zupełnie innym miejscu? Izraelitom zajęło 40 lat dojście do ziemi obiecanej. Ale kto im tą ziemię wybrał? Kto im wskazał, gdzie ona jest? Kto ich tam doprowadził? Bóg. My czasami mądrzejsi od Boga sami wiemy, co jest naszą ziemią obiecaną. Wyznaczamy sobie miejsce w życiu, do którego chcielibyśmy dojść. Tam już będę miał wszystko. Będę kimś, a moje życie nabierze wartości. To jest błędna kolejna myślenia. Ten raj nie istnieje. Nie ma miejsca na tej ziemi, kiedy będziesz miał wszystko, czego pragniesz i będziesz szczęśliwy. I ci, którzy kończą tą wędrówkę po tym świecie, mówią, to jest prawda. To jest prawda, ten raj nie istnieje. Wierzyliśmy w niego, poświęciliśmy tyle, co Izrael na wędrówkę do tej ziemi obiecanej, ale kiedy doszliśmy, okazało się, że to jest nic nie warte. Mieliśmy być kimś, a nasze życie jest nic nie warte. Jesteśmy nikim. Każde pokolenie ma potrzebę się zbuntować. Ja to szanuję. Gdzieś Bóg to w nas zaszczepił. Skoro tak, to zbuntujmy się wobec systemu, w którym być większym od innych jest najwyższą wartością. To zanegujmy. Powiedzmy, że to jest bzdura. I wyraźmy to. Kiedyś myślano, że nosić długie włosy to jest dla mężczyzny hańba, bo płytko interpretowano pewne wersety. Ale wiemy, że Bóg nie patrzy w ten sposób na człowieka. Więc ludzie stawiali taki znak stop. To nie jest prawda. My też potrzebujemy to zrobić, bo świat wokół ciągle wybiera na nas presję, żebyśmy byli tacy, jak on chce. Żebyśmy biegli w tych samych zawodach. Żeby to na przykład, jak wyglądamy, stało się dla nas obsesyjnie ważne. I świat nas zaakceptuje dopiero wtedy, kiedy będziemy myśleć tak jak on. I będziemy biec w tych samych zawodach. I tu potrzebujemy przystanąć, powiedzieć, ja nie biegnę w tych zawodach, bo to jest droga donikąd. I nie chcę pod koniec życia być samotny. Bo zamiast kochać, dbałem o siebie. Z tych badań wynika najgorsza rzecz przed śmiercią. to to, że nie ma nikogo. Że nie ma ludzi, których kocham, których powinienem był kochać, a nie kochałem. To jest najgorsza rzecz, z jaką ludzie się zmagają, kiedy wiedzą, że już odchodzą z tego świata. Tracą znaczenie pieniądze, to jak wyglądali, kiedy byli młodzi, to co mieli. To wszystko staje się śmieszne. I wygląda jak bajka, która się nie kończy happy endem. Jeżeli zrobisz tak, zanegujesz to, to ich to wkurzy. Tak jak panią dyrektor wkurzały długie włosy mojego taty i któregoś dnia wreszcie spełniła swoje marzenie i obcięła te włosy. Jeżeli się zbuntujesz i powiesz, mnie to nie obchodzi, za czym biegnie ten świat, ja nie chcę tą ścieżką iść, to co o tobie powiedzą? Powiedzą, że jesteś frajerem. Będą patrzeć na ciebie z pogardą, bo nie biegniesz w tych samych zawodach. Powiedzą, jesteś nikim, a twoje życie nie ma żadnego znaczenia. O Jezusie tak samo mówiono, a jednak to Jego życie miało prawdziwe znaczenie i sens. Do dzisiaj z tego korzystamy. Może jesteś osobą taką właśnie bardzo łagodną, która zawsze wszystko przyjmuje, jakim jest. Nigdy się nie buntowałeś, nie buntowałaś. Twoja droga zazwyczaj biegnie tak, jak większość powie, że powinna biec. To jest świetna okazja, żeby pierwszy raz się zbuntować. Nawet jeżeli jesteśmy pod koniec swojego życia, to nie jest za późno, żeby powiedzieć dość. To jest chore, co się tutaj dzieje na tym świecie. Wolę szatę sługi wobec ludzi, na których mi zależy, niż szatę króla. Wolę być ojcem, który potrafi służyć swojej żonie, swoim dzieciom, niż być panem w swoim domu i czekać, aż wszyscy zrobią tak, jak ja powiem. Wolę poświęcenie dla innych niż tron i chwały od innych ludzi, którzy udają tak naprawdę, że szanują, jeżeli mają z tego korzyści. Podczas następnego wykładu, nie wiem, czy to będzie za tydzień, czy za dwa, to jeszcze się okaże, ale podczas następnego wykładu popatrzymy na sceny w Ewangelii, w których Jezus odmawia ludziom tego, czego oni bardzo chcieli. To tak, jakby ktoś mnie poprosił, Dawid, czy możesz powiedzieć tutaj jeszcze pół godziny? Ja powiem, muszę wyjść i po prostu wychodzę. Jezus miał wiele takich sytuacji w swoim życiu. Ludzie mieli pewne oczekiwania od Niego, mieli swoje wyobrażenia, jak powinien wyglądać, co powinien robić. A On w ogóle się nie kierował tym, co oni chcą. To jest bardzo ciekawe zjawisko w Ewangelii. Jezus nie żył dla tego, co chcą inni. I co ciekawe, nie żył dla tego, co sam chciał. Powiedział, moim pokarmem jest czynić wolę mojego Ojca. Więc na następnym wykładzie, na który już teraz was zapraszam, będziemy mówić o tej ścieżce w umyśle, o tym sposobie myślenia. Jaką korzyść odnosi człowiek, jeżeli zamiast czynić całe życie swoją wolę albo być bezrefleksyjnie posłusznym innym, pyta Boga, jak ma żyć i co ma robić. O tym powiemy za tydzień albo dwa. Dziękuję bardzo.